Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
10 minut po 20. Janusz Rzeczkowski. Kłaniam się i zapraszam na Strefę Młodych w Radiu Zachód. Program realizuje Andrzej Pijanowski, a dziś w studio panowie studenci kierunku lekarskiego w Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pan Jakub Szczepański, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I Jakub Goławski, dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Panowie, bo najpierw rozpocznijmy od takiego przedstawienia siebie, to znaczy prosimy o taką, może krótką autoprezentację. Jesteście, jak już powiedzieliśmy, studentami. Dziś tylko nawiążę, będziemy rozmawiać dużo o medycynie kosmicznej, także o zespole projektu Antares i niezwykle ciekawych zagadnieniach. No ale może od początku. Zaczęliście tutaj swoją przygodę z medycyną i rozpoczęliście studiowanie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jak się studiuje medycynę tutaj u nas?
No fantastycznie, muszę powiedzieć. Właśnie. W naszym regionie studiuje się medycynę bardzo dobrze, że powstał kierunek lekarski tutaj kilka lat temu przy dużym zaangażowaniu też pani poseł Bukiewicz. Studiuje, no poziom przede wszystkim, który jest, zapewnia największe możliwości tak naprawdę do rozwijania się z zakresu medycyny i też poziom prowadzących i z Poznania i ze Szczecina daje nam możliwości naprawdę na rozwój wielu też dziedzinach medycyny.
Jakub Szczepański, mówiący te słowa, pochodzący z Żagania.
Tak.
Z kolei Jakub Goławski z Gorzowa.
Tak, akurat się tak złożyło, że jestem z Gorzowa. Tutaj kolega wspomniał o tym poziomie. Tutaj faktycznie warto było zwrócić uwagę, że poziom jest naprawdę bardzo wysoki z tego względu, że mamy prowadzących nie tylko z Poznania czy ze Szczecina, z tych najbliższych miast akademickich, ale również z dalszych zakątków Polski, czy to Łódź, czy Warszawa.
Dlaczego medycyna?
Muszę powiedzieć, że kiedyś jak zapisałem się do Miejskiej Biblioteki w Żaganiu, to zainteresowały mnie książki o astronomii, a później w toku nauki zainteresowałem się biologią, chemią, tak naprawdę w gimnazjum, tutaj wspomnę moją nauczycielkę chemii, panią Wójcik, z gimnazjum zainteresowałem się bardzo mocno chemią, no i później gdzieś te dwie pasje, kiedy już wybrałem medycynę w pierwszej klasie liceum, połączyły się i powstała ta medycyna kosmiczna już na studiach.
Ja trochę wcześniej spotkałem się z medycyną na swojej drodze, ponieważ już w gimnazjum chciałem, już wiedziałem, że chciałbym być lekarzem, byłem bardzo zafascynowany samą nauką biologii, mechanizmami, które rządzą zdrowiem i życiem człowieka. Jak to się dzieje, że ten organizm potrafi utrzymać swój stan homeostazy? Co się dzieje, gdy chorujemy? Jakie są tego mechanizmy?
Myślicie już o jakichś konkretnych specjalizacjach?
Ja tak muszę przyznać, że z racji zainteresowania medycyną kosmiczną i badań, które prowadzimy, i tutaj prowadzimy badania również na komórkach nowotworowych, bardzo zainteresowała mnie onkologia właśnie i myślę o tej specjalizacji jako o tym, co chciałbym robić później w przyszłości.
Ja początkowo myślałem o dermatologii jako o swoim takim przeznaczeniu życiowym. Teraz powoli mi się to zmienia. Myślę o internie, aż w szczególności o endokrynologii. Zwłaszcza tutaj koło medycyny kosmicznej pozwala się rozwinąć w każdym aspekcie medycyny, z tego względu, że nasze badania są na tyle szerokie, że każdy może znaleźć swoją działkę.
Ilu studentów jest aktualnie medycyny w Zielonej Górze? Ilu was na roku?
To są już 4 roczniki. Pierwszy rocznik, który przyszedł na medycynę w tym momencie, jest to 4 rocznik, najstarszy. Liczy około 55 studentów. Nasz rocznik to jest około 80-90 studentów. I później kolejne 2 niższe roczniki. Docelowo jest po 120 miejsc. No i około tylu studentów jest na każdym z lat.
To jeśli dobrze patrzę, kalendarz, sesja.
Tak, zbliża się wielkimi krokami, koniec stycznia, przełom lutego, ale myślę, mam nadzieję, że będzie dobrze.
tutaj faktycznie mamy zaliczenia już nie tylko z tych przedmiotów takich podstawowych jak anatomia, fizjologia, ale wchodzimy już powoli w propedeutyki, czyli takie wstępy do nauk klinicznych. I teraz już też mamy z tego zaliczenia, więc nie skupiamy się tylko na tych podstawach, ale już wchodzimy powoli w szczegóły.
Tak, czeka nas propedeutyka pediatrii i też będzie egzamin przez radiologii, bardzo ważnego przedmiotu dla każdego lekarza, bo jednak na podstawie obrazów radiologicznych no, stawia się bardzo często diagnozy, więc to będzie no, poważny egzamin.
Jak oceniacie atmosferę takiego studiowania, bycia razem w grupie studenckiej? Można mówić o jakiejś takiej społeczności?
Na pewno tak, muszę powiedzieć.
Szczególnej dla waszego kierunku?
Muszę powiedzieć, że jest, szczególnie dla naszego rocznika, charakterystycznym jest wzajemne wspieranie się. To jest na pewno. Tutaj, jak wszyscy Polacy, tak nasz kierunek i szczególnie rocznik w obliczu kryzysu, na pewno wszyscy się jednoczymy, więc kiedy zbliża się sesja, to też... to taka wzajemne wsparcie w dostępie na przykład do materiałów jest duże i to trzeba przyznać.
Tutaj też musimy wspomnieć, że jesteśmy z różnych regionów Polski, począwszy od Podkarpacia, Łódzkie, Opole. Czasami ciężko się też dogadać, tak? Ustalając terminy egzaminów, terminy zaliczeń.
Ale zawsze chcą do domu wracać.
Dokładnie. Staramy się mimo to znaleźć jakiś konsensus w tym i taki złoty środek dla każdego.
A procentowo jak to wygląda? Więcej jest studentów od nas z regionu, czy może być 50-50?
Bardzo rozproszone, ponieważ warunkiem dostania się na medycynę jest wysoki wynik z egzaminu maturalnego, no, co sprawia, że tak naprawdę jest rozproszenie z całego kraju. Naprawdę nie ma jakoś szczególnie regionów, z których byłoby tych studentów więcej.
Sądzę, że tutaj słuchaczom też warto było wspomnieć, bo pewnie ich to bardzo interesuje, jaki jest stosunek procentowy kobiet do mężczyzn. O. Tak naprawdę jest to pół na pół. Zawsze to wszystkich interesuje. U nas na roku można powiedzieć, że może jest przewaga mężczyzn, ale to jest
wyrównane. Ale niewielka.
Niewielka.
Dobrze. Od 3 lat studiujecie medycynę, ale zajmuje was nie tylko ta podstawowa edukacja, nauka w tym obszarze, ale angażujecie się także w pracę naukową. Zespół projektu Antares, o którym będziemy mówić, o kole, które zajmuje się medycyną kosmiczną. Proszę, może też zacznijmy od takiej definicji i wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym jest medycyna kosmiczna, czym zajmuje się koło?
Medycyna kosmiczna jako taka, jako dziedzina zajmuje się dbaniem o zdrowie człowieka w przestrzeni kosmicznej oraz wpływem przestrzeni kosmicznej na organizm człowieka. My, kiedy powołaliśmy koło naukowe medycyny kosmicznej na pierwszym roku, no, kiedy ja byłem na pierwszym roku, Jakub też, wyznaczyliśmy sobie takie cele, ażeby prowadzić prace naukowe, które mają przełożyć się na zwiększenie wiedzy, i tu wzniośle to zabrzmi, ludzkości, z zakresu niebadanych jeszcze obszarów wpływu promieniowania kosmicznego na organizm człowieka, dlatego te nasze prace i działania są tak innowacyjne.
Tutaj medycyna kosmiczna, też warto by było wspomnieć, że wywodzi się z medycyny lotniczej, która była wcześniejszym etapem takiego podboju, ponieważ tak naprawdę samolotami podróżujemy nie aż tak długo. Kolejnym etapem właśnie będzie ta medycyna kosmiczna, gdzie te warunki są całkowicie inne. I naszym głównym założeniem jest sprawdzenie takich mechanizmów fizjologicznych, patofizjologicznych w nowej przestrzeni, która nas otacza.
Też w tym miejscu warto podkreślić, że działalność, która jest przez nas prowadzona, bo tutaj jesteśmy we dwójkę jako reprezentanci naszego koła, ale nie byłaby możliwa, gdyby nie rzesza osób, która z nami współpracuje. Najpierw trzeba wspomnieć o pani profesor Agnieszce Ziółkowskiej, która jest opiekunem naszego koła naukowego i prodziekanem do spraw nauki wydziału. Trzeba wspomnieć o Alku Szymańskim, który jest wiceprzewodniczącym w naszym kole i bardzo intensywnie prowadzi wiele projektów. Czy też na przykład Oskar Pasek, który jest koordynatorem do spraw organizacji prac laboratoryjnych. Bardzo ważne stanowisko, które tak naprawdę wpływa na to, w jakim tempie prowadzone są i jak
pracę w laboratorium.
Macie bardzo atrakcyjną domenę naszego koła, tak? Rozumiem. Tak, medycynakosmiczna.pl. Możecie Państwo teraz słuchający nas w przeglądarce wpisać ten adres i znajdziecie się i zobaczycie. Mamy 7 studentów w kole. Jest także wideo i promocja, no, Antares Project First Launch, takie mamy wydarzenie, coś w czym braliście, bierzecie udział, w tej chwili o co chodzi?
No, muszę powiedzieć, że to jest nasz autorski projekt, my nazwy naszych projektów mamy w tym momencie 2, Antares i Procyon, czerpiemy od nazw gwiazd. Projekt Antares to jest bardzo szczególny projekt, który skupia się na badaniu wpływu promieniowania kosmicznego na organizm człowieka. I tutaj ta misja, o której było wspomniane, odbyła się w Toruniu.
W maju grupa studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego z kierunku lekarskiego wraz ze współpracą z organizacją Seamless Politechniki Gdańskiej, która wspiera nas w takiej technicznej organizacji tego przedsięwzięcia.
To jest taka synergia, taka współpraca, ponieważ my prowadzimy prace laboratoryjne, my wymyślamy nasze eksperymenty, natomiast Seamless, które jest na Politechnice Gdańskiej, zapewnia nam technologię balonową.
Tutaj ta technologia balonowa polega na konstrukcji takiego balonu, który ma za zadanie wzniesienie naszych próbek znajdujących się w gondoli, posiadających stałe warunki, jedyną zmienną, która działa na te komórki, staramy się, żeby tą jedyną zmienną było promieniowanie kosmiczne.
Czyli możliwie jak najwyżej rodzaj symulacji satelity.
Tak, proszę wyobrazić sobie, jak zaawansowana jest ta technologia tworzona dla naszego koła naukowego przez studentów z Politechniki Gdańskiej, ponieważ ta gondola ma zapewnić na 25 kilometrach, bo tyle około osiągamy, stałą temperaturę 35 stopni Celsjusza. Także tutaj naprawdę mówimy o zaawansowanej technologii. Trzeba też powiedzieć, że tak jak SpaceX, kiedy przejęło, powiedzmy, wysyłanie rakiet od NASA w Stanach Zjednoczonych, znacząco obniżyło koszty. Dzisiaj te rakiety z powrotem przecież wracają na platformy na morzu. Tak i my znacząco obniżyliśmy koszty, ponieważ my taką misję stratosferyczną wykonujemy za około 20 tysięcy złotych. Natomiast trzeba powiedzieć, że Europejska Agencja Kosmiczna, wykonując lot swoim balonem na podobną wysokość 25 kilometrów, przeznacza na to, z tego co ja wiem, około 1 000 000 euro.
Czyli Polak potrafi.
Tak. Szczególnie studenci z Zielonej Góry i Gdańska.
Brawo. Poza anteną rozmawialiśmy o tym, że tematyka związana właśnie z tego rodzaju działalnością w Stanach czy w Chinach jest dużo bardziej rozwinięta niż w Europie i w związku z tym tutaj w Zielonej Górze, zajmując się takimi projektami w ramach koła i waszej działalności naukowej, jest szansa na wejście w pewną niszę, w pewien obszar, który no, nie jest specjalnie no, zaopiekowany, jeśli tak można powiedzieć.
Tak, my głęboko wierzymy, że kraj, jakim jest Polska, w którym działamy, powinien mieć długofalową strategię. To znaczy, oczywiście bardzo istotne są, jakie będą wybudowane drogi za kilka lat, czy będzie nowe rondo, to wszystko jest bardzo ważne, czy będą mieszkania, ale kraj powinien również mieć strategię długofalową. My się nie oszukujmy, my w Polsce nie będziemy budować rakiet, kosmodromów, ale potrzebujemy czegoś, w czym będziemy liderem i chcielibyśmy, myślę, że jako młode pokolenie, żeby Polska miała swój udział w podboju kosmosu i tym locie na Marsa, który jest planowany. I medycyna kosmiczna jest dzisiaj tym, czym kiedyś były komputery. Czym kiedyś w Stanach Zjednoczonych były komputery i czym dzisiaj jest Krzemowa Dolina. Ponieważ jeżeli zainwestujemy w Polsce w dziedzinę medycyny i w dziedzinę nauki, która nie jest rozwijana generalnie w Europie, a jest rozwijana w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, w Chinach, to przy dobrych projektach badawczych jesteśmy w stanie przyczynić się do tego rozwoju dziedziny jako takiej w skali świata. I to wymaga odpowiedniego laboratorium, a to w Polsce mamy i odpowiednich pomysłów. I to też w Polsce mamy i to staramy się realizować właśnie w formie koła naukowego i być może to brzmi bardzo wzniośle, bo mówimy o kole naukowym, w którym działają studenci, ale tak de facto jest i te projekty, które prowadzimy, takie też są.
Sądzę, że teraz Państwo zadają sobie pytanie, no tak, ale gdzie tutaj jest medycyna kosmiczna, tak? Wysyłamy człowieka w kosmos i co się z nim dalej dzieje? Jakie są te zmiany? Co tak naprawdę temu człowiekowi może dolegać w tym kosmosie, tak? Tutaj chciałbym też również zahaczyć o tą misję, którą wykonywaliśmy w maju, ponieważ w samej wysokości 25,5 kilometra zaobserwowaliśmy zmiany, 13-krotnie wyższe promieniowanie na tej wysokości niż na Ziemi, tak? Więc to promieniowanie, które dociera do człowieka na wyższych warstwach atmosfery, a później w kosmosie, jest znacznie wyższe, tak? Jak dobrze wiemy, promieniowanie powoduje zmiany w kodzie genetycznym oraz później przekłada się to na białka oraz ich funkcjonowanie i strukturę, tak? Powstają nowotwory chociażby.
Czyli jak rozumiem, to są badania, które w dużym stopniu będą odpowiadać na zapotrzebowanie naszej cywilizacji w przyszłości z jednej strony, ale z drugiej strony pytanie, czy jest jakaś praktyczna odpowiedź medycyny kosmicznej na to, co mamy tu na Ziemi.
Tak, zdecydowanie tak. A propos jeszcze właśnie tej misji dotyczącej projektu Antares i misji balonowych. Wyobraźmy sobie, że my badamy, no tego nie trzeba sobie wyobrazić, my badamy wpływ promieniowania kosmicznego na przykład na raka jądra u mężczyzn, popularny. No jest to nowotwór występujący u młodych mężczyzn. I teraz należy sobie zadać pytanie, czy promieniowanie kosmiczne, ja teraz bardzo uproszczę, to będzie mało lekarskie, ale żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, przyspiesza proces nowotworowy, czy go spowalnia? I właśnie na takie pytania między innymi odpowiadamy. Mając tą wiedzę, będziemy wiedzieli, jak na przykład może wykorzystać promieniowanie kosmiczne w terapii na Ziemi.
To tak, bardzo proszę.
Używając konkretnych oznaczenia konkretnych białek i ich stężeń w tym bulionie, w którym znajdują się komórki oraz w samych komórkach, możemy stwierdzić, czy zaszła jakaś zmiana, która będzie prowadzić komórkę do nieprogramowanego rozrostu, nieprogramowanych podziałów, czy na przykład będzie spowalniać ten cykl komórkowy, czy on się będzie wydłużał, czy on będzie się skracał, może tylko jakaś faza.
Czyli upraszczając, czy będą szybciej te komórki się dzieliły, czy wolniej?
Wszystko jasne. Panowie, zróbmy sobie krótką przerwę na muzykę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Panowie, Jakub Szczepański, Jakub Goławski z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Tak, dokładnie.
Są gośćmi dzisiejszej Strefy Młodych. Rozmawiamy o medycynie kosmicznej. Prawdę mówiąc, mam takie skojarzenie z to, o czym mówicie, panowie, o waszej działalności, o tym, czym jest medycyna kosmiczna, to jakie stoją przed nią wyzwania. Ostatnio oglądałem film Interstellar.
Fantastyczny film.
Prawda? I to też można powiedzieć, że ze sobą się wiąże w jakiś sposób, więc to w jaki sposób nauka i nasza cywilizacja będzie przygotowana na, kto wie, opuszczenie planety albo poszukiwania innych miejsc we wszechświecie. Oczywiście no to jest mnóstwo zagadnień, na które stopniowo, krok po kroku, trybik po trybiku trzeba będzie odpowiadać.
Na pewno tak, to też dotyczy tego, że ludzkość musi się w jakimś kierunku rozwijać. Pamiętamy wszyscy program Apollo i lot na Księżyc. To był niesamowity skok cywilizacyjny ludzkości i napędziło rozwój inżynierii. Musimy sobie też zadać pytanie, no na czym mają teraz polegać te innowacje? Na bezramkowych tabletach, bezramkowych telefonach i co dalej? Mocniejsza bateria, wszyscy byśmy tego chcieli.
Pytanie,
tak?
Czy tu można coś jeszcze wymyślić?
Dokładnie. Pięć oczek aparatu w telefonie, natomiast ludzkość musi mieć kolejne wyzwanie i takim wyzwaniem jest niewątpliwie lot na Marsa i z czasem założenie tam stałej bazy i to rozwinie mnóstwo gałęzi, tak samo jak program Apollo, zarówno medycyny, jak i inżynierii usprawni nam życie tutaj na Ziemi.
Jak rozumiem, takie filmy jak Interstellar, czy Grawitacja, czy Misja na Marsa, to są panów ulubione, tak?
Moje na pewno.
To zdecydowanie. Ale chociaż przyznam szczerze, że dużo spotyka się, jak już się troszkę w tym siedzi, spotyka się dużo takich przekłamań hollywoodowskich.
To na pewno. Tak. Już siedząc w tej branży, widząc, oglądając Często się komentuje, też jak z Jakubem oglądam jakiś film dotyczący przestrzeni kosmicznej, science fiction, to od razu powstają te komentarze. Jest taki film Pasażerowie na odległą planetę i tam jest motyw hibernacji w przestrzeni kosmicznej.
No, to chciałem zapytać właśnie, tą hibernację.
Tak, i ludzi zamkniętych w takich kapsułach. No i powstaje zasadnicze pytanie, co z ich tkanką, na przykład mięśniową, która zanika w przestrzeni kosmicznej, ponieważ nie mamy grawitacji, tak samo jak tkanka kostna. Oczywiście tam jest pokazane tak, jakby była grawitacja. Natomiast organizm ludzki niepoddany, powiedzmy, stymulacji wysiłkowej, też ma tą wadę, że mięśnie zanikają.
I znając te warunki, teraz zadajemy sobie pytanie, co zrobić? Żeby odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, musimy wiedzieć, znać mechanizm tych zmian, które powodują na przykład zanik mięśni. W momencie, gdy znamy mechanizm, możemy próbować wprowadzać pewne elementy, które zatrzymają ten mechanizm. Tutaj chociażby obniżenie temperatury, tak jak tutaj kolega wspomniał, aby te mięśnie, żeby zmniejszyć metabolizm tych mięśni i aby te mięśnie nie tak szybko nam, ta tkanka mięśniowa nie tak szybko nam zanikała.
I wracając do naszego projektu Antares, znów widzimy analogię, jaki jest wpływ promieniowania kosmicznego na takich ludzi, którzy mają na przykład 120 lat gdzieś lecieć w kosmosie, bo przecież musielibyśmy zastosować na przykład ołowiane osłony, żeby ochronić takich śmiałków, to nazwijmy. Natomiast jaka byłaby potężna masa takiego statku, więc tutaj się widzi dużo niespójności.
Holandia i wasz projekt. Może trochę więcej o pobycie tam na miejscu. Jak to przebiegało?
Złożyliśmy wniosek do Europejskiej Agencji Kosmicznej w ramach takiego konkursu międzynarodowego Rexus Bexus, w którym startować mogły kilkuosobowe zespoły z państw należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Celem tego konkursu była po pierwsze przedstawienie we wniosku odpowiedniego wniosku, w którym pokazany będzie eksperyment.
Co chcemy zrobić? Będzie przedstawiony eksperyment. My złożyliśmy taki wniosek wraz z naszymi kolegami i koleżankami z Politechniki Gdańskiej. Ten projekt zakwalifikował się jako jeden z 12 projektów do finału tego konkursu, który odbywał się w Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Holandii właśnie. I to muszę powiedzieć, że to już jest bardzo duże wyróżnienie tutaj dla nas, wydaje mi się również dla Uniwersytetu i naszego, i Politechniki Gdańskiej, ponieważ no, byliśmy jednym z najlepszych zespołów w Europie, tych 12 najlepszych zespołów w Europie. Pojechaliśmy do Holandii zaprezentować nasz projekt, który był jedynym projektem medycznym w tym roku, a no, kto wie, czy w ogóle w trakcie trwania tego konkursu.
Warto by doprecyzować, czym jest Rexus, czym jest Bexus. Bexus to są balony, to są takie wielkie balony, które muszą być utrzymywane aż przez taką straż pożarną, bo to są bardzo dużej objętości balony wynoszące do 100 kg.
Na wysokość 25 km, czyli dokładnie tą, którą my osiągamy we własnym zakresie.
One mają jakiś rodzaj kontroli, czy są po prostu wypuszczone?
Są wypuszczane. On tam jest nadajnik GPS, po prostu gdzie spadnie, tam się jedzie po taką gondolę.
Dlatego ten eksperyment odbywa się na kole podbiegunowym, żeby taki eksperyment spadając, pomimo że on spada na spadochronie...
Nie zagrażał nikomu.
Dokładnie.
Bo jednak 100 kilo spada z nieba, prawda? Więc nie jest to do końca bezpieczne. W każdym razie przedstawiliśmy tam nasz projekt razem z zespołem z Politechniki Gdańskiej i okazało się, co przeczuwaliśmy od samego początku, że poziom zaawansowania naszego projektu, to znaczy wyobraźmy sobie, no te komórki trzeba byłoby dostarczyć na koło podbiegunowe. To już nie jest proste. My oczywiście opracowaliśmy cały model dostarczenia tych komórek na koło podbiegunowe. Następnie trzeba byłoby, kiedy już ta gondola powróci na Ziemię, z powrotem do laboratorium te komórki przetransportować, a poza tym Eksperyment zakłada próbę badawczą i próbę kontrolną. My musieliśmy część komórek odizolować od działania wpływu promieniowania kosmicznego, wskutek czego ta masa, którą wytworzyłby nasz eksperyment, byłaby bardzo duża. To znaczy na nasz jeden eksperyment mogłyby wejść na przykład trzy inne, lekkie eksperymenty innych zespołów.
Czy okazał się za ciężki?
Bardzo skomplikowany do wykonania. Wskutek czego no, nie będziemy go realizować z Europejską Agencją Kosmiczną, natomiast naszym słuchaczom od razu powiemy, że my go zrealizujemy w Polsce we własnym zakresie.
Ale to ta 100-kilogramowa gondola będzie gdzieś nad Polską?
Ta 100-kilogramowa gondola było takie założenie, że będzie zawierać już kilka różnych projektów.
Ach, rozumiem.
Więc nasz projekt nie ważył 100 kilogramów.
Będzie lżejszy i bezpieczniejszy.
Dokładnie.
Tak. Ale no, nie mogliśmy aż takiej masy, powiedzmy, tam. I mówię, poziomu też skomplikowania, który byłby naprawdę trudny.
No właśnie, to znaczy nie poddajecie się, chcecie zrealizować te badania. W takim razie jaka jest mapa drogowa, jak to będzie przebieg?
Przede wszystkim najpierw, jak to zawsze wygląda w badaniach naukowych, potrzebujemy pieniędzy, które pozwolą nam na sfinansowanie budowy naszej gondoli, czy w zasadzie dopracowanie już istniejącej, po to, żeby eksperyment był spójny do później publikacji naukowej. I mapa drogowa wygląda w ten sposób, że myślę, że w niedługim czasie uda nam się pozyskać brakujące środki i chciałbym, ale to ja bym chciał, żeby w marcu już ta misja balonowa została wypuszczona. Czy to się uda zrobić w marcu, to zobaczymy. Jest to ambitny termin, natomiast kiedy te terminy są ambitne, to często się realizuje.
Ale balon będzie wypuszczany tutaj z...
Chcielibyśmy z województwa lubuskiego.
To jest
projekt, który powstał w województwie lubuskim, to jest projekt ważny dla województwa lubuskiego, ponieważ to, mogę śmiało powiedzieć, że jeden z najbardziej innowacyjnych projektów, jakie są w województwie prowadzone i warto, żeby to u nas ta misja była.
Koniecznie o tym poinformujcie, to też dokumentacja takiego wydarzenia.
Mamy nadzieję na patronat medialny.
Dobrze.
Tutaj nasza ta droga do tego eksperymentu już badawczego zaczęła się już praktycznie rzecz biorąc rok temu, w maju, tak? Przeprowadziliśmy tą pierwszą misję, która miała taki charakter badawczy, rozeznania się...
Była misja testowa.
Jakie błędy mogliśmy popełnić, żeby już ich nie popełnić w tej misji badawczej, która będzie zawierać dużo bardziej skomplikowaną aparaturę, chociażby do badania promieniowania kosmicznego, nie ilościową, ale również jakościową. Czyli będziemy badać nie ilość zdarzeń, a konkretne rodzaj zdarzeń, tak? Jakie to jest promieniowanie? Czy to jest alfa, beta? Tak?
Też trzeba powiedzieć o tym, że bliskość laboratorium, z którego korzystamy, jest dla nas bardzo istotna, ponieważ będziemy mogli od razu komórki, które wylądują, przetransportować i ten czas im krótszy, tym lepszy.
Jakie
dla nas
to jest laboratorium dokładnie?
To jest laboratorium w Katedrze Anatomii i Histologii. To jest laboratorium komórkowe, w którym mamy możliwość badania procesów zachodzących w komórkach.
Dobrze, zespół projektu Antares, no, ja powiedziałem, że to tutaj 7 studentów, nie wiem, czy wszystkich wymieniliśmy.
Wszystkich jeszcze nie zdążyliśmy, no, ale
mieliśmy przypomnieć jeszcze kilka nazwisk.
Tak, tutaj na pewno Asia Flisiewicz, która jest jednocześnie koordynatorem do spraw organizacji projektów specjalnych, bardzo potrzebny i ważny członek naszego koła z tego względu, że kiedy czasami powstają takie sytuacje kryzysowe, że trzeba coś naprawdę dobrze, konkretnie i szybko ogarnąć, to na Asię zawsze można liczyć. Jest też Bartek Robak, który pisze fantastyczne artykuły naukowe.
Ola Cywińska, która jest zawsze chętna do pomocy.
Tak, Aleksandra Cywińska, to też trzeba powiedzieć, to dużą jej siłą jest merytoryka, bo tutaj też wszystkie opracowania, które tworzyła, to na najwyższym poziomie, także zespół jest naprawdę mocny.
Zapraszam na stronę medycynakosmiczna.pl, tam znajdziecie Państwo więcej informacji o projekcie Antares oczywiście i także o działalności koła naukowego. Teraz, jeśli można, Panie Andrzeju, trochę muzyki i za chwilę ponownie wracamy do rozmowy z Jakubem Szczepańskim i Jakubem Goławskim.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Dziś w Strefie Młodych spotkanie z medycyną kosmiczną, ze studentami Jakubem Szczepańskim, Jakubem Goławskim z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. No to teraz trochę o działalności koła, bo oczywiście projekt Antares to jest jedna sprawa, no koło funkcjonuje, działa prężnie, jak rozumiem, młodszych kolegów, koleżanki także zapraszacie do współpracy. Jak wygląda taka normalna praca waszego koła naukowego?
Tak, od pierwszego roku studenci i kierunku lekarskiego mogą zaangażować się w działanie w medycynie kosmicznej. My mamy taką formułę pracy trochę jak w prywatnej firmie, to znaczy jesteśmy podzieleni na zespoły, są koordynatorzy, są ludzie odpowiedzialni za projekty i tak naprawdę rzadko się zdarzają ogólne spotkania koła naukowego medycyny kosmicznej, a częściej spotykają się grupki odpowiedzialne za projekty i realizują te projekty, ponieważ no, generalnie na tym to polega, żeby prowadzić badania.
To jest o tyle ciekawe, że pracujemy troszeczkę inaczej niż inne koła. Te spotkania nie odbywają się tak często, ale znowu pracujemy sami, czytając publikacje, pisząc opracowania.
Pracując w laboratorium.
Tak, pisząc również swoje publikacje, bazując na kogoś publikacjach, tak? Odnosząc się do nich, tak? To też jest bardzo ważna umiejętność.
Takie prace przeglądowe, prawda?
Tak, dokładnie.
Więc no mówię, ta praca u nas wygląda i to też wiedzą studenci, którzy chcą się zaangażować w koło naukowe medycyny kosmicznej, że wchodząc do tego koła, no to się wchodzi tak naprawdę jak do firmy, dostaje się obowiązki i trzeba się z nich wywiązywać i odpowiedzialnie, prawda, działać. My też prowadzimy czy jakby organizujemy cykliczną konferencję naukową na pierwszym roku, kiedy my byliśmy na pierwszym roku. To była konferencja pod hasłem Medycyna Kosmiczna przyszłością regionu, ponieważ chcieliśmy zaprezentować ten nasz projekt. A później nasz wiceprzewodniczący Aleksander Szymański zaproponował, żeby konferencję nazwać Space Medicine Expo. Nazwa się przyjęła, odbyła...
Brzmi dobrze.
Tak, pierwsze Space Medicine Expo odbyło się w zeszłym roku. Mieliśmy naprawdę wspaniałych gości, był między innymi sekretarz stanu, pan poseł z naszego okręgu Jerzy Materna, który jest jednocześnie przewodniczącym parlamentarnej grupy do spraw przestrzeni kosmicznej i tak naprawdę od początku, kiedy nasze koło istnieje, intensywnie wspiera nasze koło naukowe. Był pan senator Robert Dowhan, był pan profesor Banaszkiewicz, także było naprawdę wielu znamienitych gości.
Zainteresowanie jest.
Tak.
Tutaj też warto było wspomnieć o pomocy pani marszałek Elżbiety Anny Polak, która nie tylko podczas Space Medicine Expo nam pomagała, ale również w innych akcjach takich już nietypowo medycznych czy naukowych, ale w edukacji.
Ważna jest też ta synergia, bo to jest bardzo wyjątkowe dla województwa lubuskiego. Rzadko się zdarza, żeby władze samorządowe angażowały się w wspieranie projektów badawczych i naukowych. Generalnie przeważnie władze samorządowe pozostawiają to dla takich instytucji jak Narodowe Centrum Nauki, Polska Agencja Kosmiczna, Centrum Badań Kosmicznych. Natomiast trzeba powiedzieć i przyznać, że w województwie lubuskim władze samorządowe zaangażowały się w wspieranie koła naukowego, który prowadzi innowacyjne projekty badawcze i my tu zawsze na to wsparcie możemy liczyć.
Traktuję medycynę jako rodzaj inwestycji, prawda? Dobrej inwestycji.
My też tak to traktujemy.
W regionie. Dobrze. Oprócz tego najbliższego wydarzenia, bo tak przeglądam stronę internetową, tam można znaleźć treści popularno-naukowe, takie informacje, które dla zainteresowanych osób poszerzeniem swojej wiedzy będą przydatne?
Tak, tutaj w szczególności Państwu chciałbym polecić biuletyn, który wydawany jest średnio 3-4 razy w roku. Pierwsza część składa się z takich naszych osiągnięć, takich nowinek, które pojawiły się w ostatnim czasie, a kolejna to już artykuły popularno-naukowe pisane przez członków naszego koła na podstawie publikacji medycznych, które związane są z medycyną kosmiczną i akurat ich zainteresowały. Są to artykuły z psychologii, z psychiatrii, z endokrynologii. Każdy znajdzie sobie jakąś dziedzinę, swoje poletko, przy którym się doedukuje w jakiś sposób.
A zdrowie w kontekście potrzeb i zainteresowania także naszych słuchaczy Radia Zachód. ogóle ludzi, to jest w tym topie, prawda? To, co nas najbardziej zajmuje, także może warto pogłębić swoją wiedzę i także przyjrzeć się temu od tej strony, po prostu poczytać i spróbować zrozumieć. Jak jest, to tak na koniec, bo powoli będziemy kończyć dzisiejszą audycję, jak to jest z życiem studenckim studentów medycyny w Zielonej Górze? O to muszę zapytać, bo o studentach medycyny zwykle mówi się, że oni nie mają życia studenckiego, że nie mają czasu na rozrywkę, że po prostu cały czas nos w książkach. Nie inaczej jest w Zielonej Górze?
Trzeba powiedzieć, że to też zależy od zorganizowania studentów. Mi się wydaje, że im więcej się nałoży na siebie pracy, tym jest się chyba bardziej zorganizowanym i na więcej rzeczy jest czas.
W myśl zasady, jeśli nie masz czasu, znajdź sobie dodatkowe zajęcie.
Tak, tak. No trzeba powiedzieć, że oczywiście nauki jest bardzo dużo. My jeszcze działamy w kole naukowym, które ciągle coś robi i to też zajmuje czas, ale też umówmy się... Czas na spotkanie się z przyjaciółmi, miłe spędzenie tego czasu też się zawsze znajdzie, więc nie jest tak źle.
Na samym początku trzeba się odnaleźć w tej rzeczywistości. Ten pierwszy rok jest takim weryfikującym, czy potrafimy...
Chociaż też bardzo integrującym, umówmy się.
Tak, dokładnie. Czy potrafimy znaleźć sobie taki złoty środek między nauką, dodatkową jakąś pracą, jak koła naukowe i jeszcze dodatkowo życiem prywatnym.
Na pewno można powiedzieć, że takie życie studenckie, przynajmniej studentów kierunku lekarskiego, kręci się wokół akademika SBM w Zielonej Górze. To jest centrum medycznej rozrywki studentów, po prostu najłatwiej.
No dobrze, a tak zwana oferta kulturalna, znajdujecie w Zielonej Górze, nie wiem, w teatrze, w kinie, w klubach miejsca, właśnie czas na to, żeby z tego korzystać.
Tu właśnie teraz dochodzimy do tego, czym jest ten czas. Akademik daje tą możliwość, że po prostu wszyscy jesteśmy w jednym miejscu, w jednym czasie, a tutaj mimo, że oferta kulturalna Zielonej Góry jest bogata i jest coraz bardziej też bogata, to czasami ciężko zgrać ją z godzinami zajęć na przykład.
I też z dniami, bo wtedy możemy sobie w akademiku dokładnie wybrać, kiedy chcemy imprezować, spędzić, czy znaleźć czas ze znajomymi, a tutaj jednak jak wychodzi się do klubu, no to jest, niestety są ograniczone dni.
Jakiś czas temu, to na koniec też informowaliśmy, zresztą była też konferencja prasowa dotycząca stypendiów dla studentów medycyny, jest specjalne stypendium właśnie, które ma spowodować, by po zakończeniu studiów studenci medycyny nie wyjeżdżali z regionu, tylko podjęli pracę w województwie lubuskim. Przypomnijmy, jakie są szczegóły tego grantu.
Program zakłada to, że trzeba być studentem kierunku lekarskiego. On jest dostępny dla studentów od trzeciego roku studiów. Zakłada to, że student przez 9 miesięcy pobiera 2000 zł co miesiąc od Urzędu Marszałkowskiego, w zamian za co później po studiach zostanie przez taki okres, jaki pobierał stypendium, natomiast jest to zaokrąglone, nie jest to 9 miesięcy, a to jest 12 miesięcy, czyli jakby cały rok, i ma to jakby zatrzymać
spowodować
studentów.
Że zatrzyma się studenta tutaj na miejscu. A panowie zamierzacie leczyć pacjentów w województwie lubuskim?
Ja jestem z województwa lubuskiego, podoba mi się i wiążę tak naprawdę z nim swoją przyszłość, więc na pewno tak. Tym bardziej, że chcemy rozwijać medycynę kosmiczną w województwie lubuskim, więc po studiach również tu ją chcemy rozwijać.
Ja tak samo jak kolega chciałbym tutaj zostać w lubuskim. Jest dużo możliwości. Ta kadra na uniwersytecie jest młoda, jest podatna na nowe pomysły, nowe inicjatywy, więc warto zostać i naprawdę studiować na uniwersytecie.
I być może kiedyś nawet dołączyć do tej kadry.
Dokładnie.
A jest potencjał, jest energia, jak słyszymy, także zapał. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w Strefie Młodych w Radiu Zachód. Jakub Szczepański, Jakub Goławski z kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego byli gośćmi na 103 i 106 FM. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Janusz Rzyczkowski, kłaniam się. Program zrealizował Andrzej Pianowski.